Miło mi powitać się w kolejnym odcinku podcastu Nie będąc sobą, tym razem Nie będąc sobą ekstra, odcinkach, które są tworzone wraz z gośćmi. Przed nami pierwszy odcinek, w nim wystąpi Katarzyna Sokołowska, jest autorką Niedoskonała Podcast, a prywatnie przyjaźnimy się od szkoły średniej. W tym odcinku Nie będąc sobą ekstra rozmawialiśmy o tym, jak wygląda życie w katolickim domu dziecka, kiedy przydaje się obojętne podejście do życia i jak odnaleźć spokój w życiu. Spotify, pod tym odcinkiem możesz podzielić się swoimi przemyśleniami, a ja zapraszam Cię do rozmowy z Kasią. Cześć, słuchasz Nie będąc sobą ekstra. Nazywam się Patryk Tarachoń i zapraszam Cię do rozmowy z gośćmi o podejściu do siebie, otoczenia i wyznaczaniu sobie życiowych celów. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu i włączeniu powiadomień, aby otrzymywać odcinki przed innymi. Nie przedłużając, zaczynajmy rozmowę z gościem. Rozmowa o polityce czy o sporcie?
Wybieram telefon do przyjaciela.
To jak, polityka czy sport?
Ze sportem nie za wiele mam wspólnego, więc może polityka.
Książka czy film?
Książka.
Hermiona czy Ron?
Hermiona.
Nieudany związek czy samotność?
Samotność.
Częste spotkania z użyciem właśnie zdjęć, selfie, wszystko pod media społecznościowe, czy bez korzystania z telefonu, ale rzadziej spotkania?
Wybieram tę drugą opcję. Nie lubię robić życia pod Instagram czy jakiekolwiek inne media społecznościowe.
Wiara czy rozum?
Jedno drugiego nie wyklucza.
Okej. Okay. Leniwy weekend czy aktywny?
Leniwy.
Jesień z herbatą pod kocem czy lato z zimną lemoniadą?
Jesień z ciepłą herbatą.
I kocykiem.
Oczywiście.
Wschód czy zachód słońca?
Zachód.
Pokojny czy szalony mężczyzna?
Tutaj jestem tak pomiędzy.
Spanie do późna czy korzystanie z dnia?
O tej porze roku spanie do późna.
A latem?
A latem to korzystanie z dnia.
Czyli wstajemy czwarta, idziemy na wschód słońca.
Oczywiście. O czwartej to już słońce dawno świeci na niebie, Patryk, w lato.
To co? Trzecia w nocy, druga w nocy.
Po co się w ogóle kłaść?
Po co się kłaść? W lecie nie ma czasu na sen.
No właśnie.
Dobra. Szczerość czy niesprawianie przykrości?
Szczerość.
Gratuluję. Zdane na szóstkę z plusem. Przechodzimy do pytań. Czy dzieciństwo ma twoim zdaniem wpływ na podejście w dorosłym w życiu?
Oczywiście. Nawet jest powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość śmierdzi.
No capi po prostu takim małym nie dzieciakiem.
Dzieciństwo jest bardzo ważne i ma bardzo duży wpływ na nasze dorosłe życie, ponieważ dziecko jest bardzo takie, no jak gąbka, ono wchłonie wszystko. Prawda? Jeżeli dasz mu złe wzorce, to ono na tych złych wzorcach będzie dorastać, będzie kształtować swoje życie. Będzie może być takie przychylone takie drzewo, które nikt jak zasadzasz, wiesz, najpierw trzeba, wiesz, je ustawić, żeby ono rosło w górę, prawda? Jeżeli nie ma tych kijków pomocniczych, nie ma tych linek, no to ono idzie gdzieś w bok i później trzeba je prostować. Najczęściej na terapii.
No właśnie, a propos terapii. I czy twoje dzieciństwo nauczyło ciebie takich rzeczy, które ci się przydają? I jakie to by były rzeczy? Co jesteś tak jakby wdzięczna, że w dzieciństwie się nauczyłaś?
Czego ja się w dzieciństwie nauczyłam? Za własne...
Decyzje, błędy?
Właśnie, za własne błędy musisz brać odpowiedzialność, jeżeli zrobisz coś źle, jeżeli popełnisz jakiś błąd, bierzesz za to odpowiedzialność. Ja tego byłam uczona od dziecka i chociaż bardzo często teraz się spotykam z tym, że no tak, ale nie tak, bierz odpowiedzialność, ale nie taką i tak dalej, po co w ogóle brać odpowiedzialność? I mam wrażenie, że teraz jest to wszystko praktycznie wypaczane trochę, że trochę tak jak byś po prostu, wiesz, jest baba, która jest po prostu żre, jest gruba, idzie na odsysanie tłuszczu, jest chuda i ona, wiesz, nie nauczyła się nic poprzez ten, bo co, nie przeszła ani jakiejś drogi naprawczej, ani nic. Po prostu poszła na odsysanie tłuszczu, zabrano jakby z niej ten ciężar, który ona gromadziła latami i ona znów bez jakiejkolwiek refleksji żre i znów za kilka lat na odsysanie tłuszczu i tak w koło Macieju. No. I ja mam takie wrażenie, że coraz częściej w dzisiejszych czasach jest takie, no popełniłaś błąd, ale każdy popełnia błędy, no i to jest z jednej strony dobre, ale z drugiej takie, a nie musisz za to odpowiadać, a to wiesz, to ty o tym na pewno nie wiedziałaś, a to coś tam jeszcze innego. No przecież była no, masa influencerek, czy influencerów, którzy nie wiem nawet, czy to robi, oni robili błędy, czy oni to specjalnie robili, ale później praktycznie wszystko robili tylko po to, by nie brać na siebie odpowiedzialności, by nie ponosić konsekwencji. A według mnie życie bez konsekwencji to nie jest praktycznie życie, bo to jest takie... Dzieciństwo mnie nauczyło, że każda twoja decyzja ma konsekwencje. Też nauczyło mnie kilka negatywnych rzeczy później, które niestety z tobą musiałam prostować.
Ze mną. Okej.
Na przykład uczyło mnie to, że patrzysz zawsze na innych, nigdy pod siebie. Co z jednej strony jest fajne, ponieważ faktycznie powinno się zwracać na innych uwagę, ale też trzeba patrzeć pod siebie też, prawda? Żeby to też w tym wszystkim nie zatracić siebie. A jednak bardzo często uczono mnie, że nie, ty na siebie nie patrz, pomagaj innym, wspieraj innych, na siebie kompletnie uwagi nie zwracaj. No może też wpływ na to miało to, że ja byłam przez zakonnicę wychowywana, nie? Ta nasza wiara też swoje robi. Mhm.
Czy było coś, co musiałaś przepracować i tak później refleksja była taka, że kurczę, to było jednak złe i nie powinni mnie tego uczyć?
To nie było coś, co ogólnie jakby ktoś mnie tego uczył, tylko coś, co dzieciństwo mnie nauczyło, ale też takie, że no podkopywali moją samoocenę, ale to rówieśnicy najczęściej. Chociaż nauczyciele i wychowawcy też swoje 3 grosze do tego dawali. Do dziś na przykład borykam się z tym, że sama sobie nie wierzę. Ponieważ gdy w dzieciństwie mówiłam, że boli mnie głowa, że nie wiem, że mam jakieś problemy zdrowotne, to bardzo często wychowawcy twierdzili, że ja zmyślam, żeby nie iść do szkoły, żeby coś tam... Fakt, czasami tak było, ale tak każdy robił czasami, że nie chciał mi się iść, więc mówiła, a źle się czuję. Ale do dziś pamiętam taką sytuację, że skarżyłam się na to, że nie słyszę w jednym uchu. I do dziś pamiętam słowa mojej wychowawczyni, z domu, która idąc ze mną do lekarza powiedziała tak. Jeżeli się okaże, że nic ci nie jest, to dostaniesz po dupie. Na szczęście dla mnie okazało się, że miałam zatkane zatoki i przez to coś nie tak z jednym uchem, przez to miałam problem ze słuchem. Mhm. I jedyne, co usłyszałam wtedy od wychowawczyni, to masz szczęście.
A zdarzało się, że inne dziewczyny były na przykład bite za to, że coś zrobiły?
Bądź tak, za dzieciaka ja też byłam bita. Tylko, że później bardzo szybko weszło to, że nie bijemy dzieci.
Ile miałaś lat, jak weszło, że nie można bić?
Powiem ci tak, że nie pamiętam, ale swoje takie ostatnie, że dostawałam praktycznie pasem po gołym tyłku, no to jak miałam jakieś 8-9 lat.
No to, to już... trochę się dociągnęło, to nie było tak, że to tak szybko zeszło.
Że co?
Nie, tak szybko minęło.
No nie, ale też coś czuję, że przez to właśnie, że u nas były te zakonnice, które były wychowane na wiosce, to były też babki z trochę starszego pokolenia, które nie rozumiały tego, że bicie to nie jest klucz do wychowania dziecka. Jednak na szczęście później przyszły nowe, które dawały nam kary na zasadzie nie wyjdziesz na podwórko, bo coś tam źle zrobiłaś. Teraz to jest dla dzieciaka nagroda. Dla niego kara by była, bo musiał wyjść na te podwórko. Ale dla nas kiedyś to była kara, jak się nie można było wyjść na podwórko. Też takie podkopywanie, że ja nic nie wiem, nigdy nic nie rozumiałam według wychowawców, według dziewczyn. Właśnie, a propos, miałam zalecane od psychiatry tabletki. Coś czuję, że do tematu tego, dlaczego je brałam, dojdziemy. No i te tabletki musiały mieć co chwilę zwiększoną dawkę. I no, ta lekarka mi sama mówiła, Kasia, jeżeli coś będzie nie tak, jeżeli te tabletki będą, jakby będziesz czuła, że za szybko jest dawka zwiększana, mów. Ja myślę, okej. Okay. Na początku zaczęłam brać, wszystko było okej. Okay. Zaczęło mi się te dawki zwiększać i zaczęło mnie boleć głowa, miałam mocne zawroty głowy, że praktycznie nie dałam rady na nogach ustać. Zgłaszałam to do wychowawców, oni twierdzili zwykle, że ja przesadzam, że ja marudzę, i wysyłali mnie do szkoły, na której praktycznie na lekcjach siedzieć nie dałam rady, bo świat mi wirował. W końcu pojechałam na weekend do domu. Nie dałam rady ponieść głowy z łóżka. I moja siostra wpisała nazwy tych tabletek do internetu. I zobaczyła, że jedna ze skutków ubocznych zwiększania dawek jest właśnie zawroty głowy. Powiedziała do mnie, Kasia, przestań je brać, bo za szybko masz dawkę zwiększaną. Ja mówię, dobra, okej. No i faktycznie przestałam je brać, po dwóch dniach objawów już praktycznie nie było. Ale gdy moi wychowawcy się o tym dowiedzieli, to jedyne co powiedzieli, to będzie się przed lekarzem tłumaczyć. Poszli ze mną do lekarza, bo to już mieliśmy wizytę umówioną. No i z takim tekstem, no Kasia, pochwal się pani doktor, co zrobiłaś. Ja już przerażona. Mam takie, Jezu. No ode mnie, no Kasia, co się stało? I mówię, wie pani, no przestałam brać tabletki. Mówi, a dlaczego? No bo po zwiększeniu dawek no, miałam zawroty głowy. Ona, i w takim razie bardzo dobrze, że przestałaś brać, bo mogło być jeszcze gorzej, mogła być przytomność stracić. Ja spojrzałam na swoje wychowawczynię, to nic. Czy ja usłyszałam chociaż raz, przepraszam, albo miałaś rację, Kasiu? Nie. Za każdym razem, jeżeli się myliłam, było mi to punktowane. Jeżeli ja miałam rację, przemilczane.
Dobrze rozumiem, że terapia była spowodowana tym, co się działo w domu i wśród rówieśników?
W szkole, tak. Tak. Znaczy, na terapię to ja poszłam, nie wiem, czy pamiętasz, jak się byłeś zdziwiony, że wysłałam dziewczynę do szpitala ze wstrząsem mózgu.
No, było to dla mnie zaskoczeniem. Podejrzewam, że po którymś twoim wywiadzie to miałem, że usłyszałam chyba to w wywiadzie.
Tak.
Miałem takiego, co jest? Byłem mega zaskoczony. Takie mam właśnie pytanie, czy ty się zastanawiałaś nad tym, albo miałaś takie poczucie, że dobrze, że już ten dom dziecka nie istnieje? Że poczułaś takie na zasadzie sprawiedliwości, stało się zadość, wiadomo było, że to kiedyś zamknął?
Paradoksalnie nie. Ja wiem, ile ja przecierpiałam w tym domu, ale też wiem, ile tam dobrego było, bo to nie był piekło na ziemi, to nie był jakiś poprawczak. Tam były złe momenty, tam byli wychowawcy, którzy kompletnie nie mieli podejścia do dzieci, ale były też osoby, dzięki którym tak naprawdę, no, choć przez chwilę poczułam się tam jak w domu. Na przykład siostra dyrektor, która tam była, gdy ja tam trafiłam, to...
Tylko bez imion i nazwisk, proszę cię, bo masz taką tendencję jechać po bandzie.
Nie, nawet nazwiska tej siostry nie pamiętam, ale imion też nie będę mówić, spokojnie. Która, jak ja tam trafiłam, gdy miałam 2 lata, to z wiekiem, teraz patrząc na swój pierwszy czasu, ja dziękuję Bogu, że ona tam była. To była siostra zakonna, ale która miała tak silny instynkt macierzyński, że ona traktowała nas jak własne dzieci. Ja dzięki niej poczułam, co to znaczy posiadanie mamy.
No bo ty z rodzicami miałaś mimo wszystko kontakt jakiś, tak?
Do 6 roku życia nie. Mieli zakaz zbliżenia. Znaczy, moja mama była pozbawiona praw do mnie, ojciec miał ograniczone, ale paradoksalnie to no, ojciec, jakby częściej go widywałam, matka dopiero po pewnym czasie pierwszy raz zobaczyłam na oczy i też pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie wtedy ta siostra dyrektor, ta, która była dla mnie jak mama, ja nawet na nią mama mówiłam, zawołała mnie z pokoju, żebym się przywitała. Wtedy pierwszy raz tą kobietę na oczy widziałam. Wiesz, do siostry dyrektor przy mojej biologicznej matce powiedziałam: mamo, a co to jest za pani? Do dziś to tak naprawdę mam takie, co wtedy musiała moja mama poczuć, jak jej dziecko do obcej kobiety mówi: mamo, co to jest za pani? Ale można powiedzieć, że to jest jedno z to, co nauczyło mnie właśnie tam pobycie, że nie zawsze więzy krwi są na tyle istotne, żeby jakby otrzymywać z kimś kontakt, jeżeli poza więzami krwi to było ciebie tak naprawdę z tą osobą nic nie łączy.
No, te dzisiejsze czasy to weryfikują, wiesz, chrzestnymi zostają znajomi, których się poznało na imprezie. Dzieci praktycznie dziadków nie widują, bo rodzice mają swoje zdanie, zasady i bardziej przyjaciele są wujkami, ciotkami niż faktyczna rodzina.
No tak.
Więc no, gdy ja zostałem na przykład chrzestnym, no to miałem takie, to nie, że muszę, ale chciałem bardzo się i mam nadzieję, że mi to się udaje spełniać jak najlepiej. I tak... Może tutaj słuchacze nie do końca wiedzą, no ci, co obserwują na Instagramach, Facebookach, gdzieś tam z bloga, pewnie też u mnie się to przewija, albo z twojego podcastu, to wiedzą, kim my dla siebie jesteśmy. Poznaliśmy się w technikum, zaczynając od dokuczania z mojej strony. Na zasadzie, słuchajcie, w klasie było tylko 3 chłopaków i reszta same dziewczyny. No i była taka właśnie Kasia, która nie szczędziła w siedzeniu, właściwie się izolowałaś trochę. I dziś rozumiem dlaczego, że taki system obronny jest jak najbardziej zrozumiały po tym, co cię spotykało w czasach szkolnych. Tutaj odsyłam właśnie do podcastu Kasi Niedoskonała podcast Katarzyny Sokołowskiej.
Zapraszam serdecznie.
Tak, i Kasia nie dawała się za bardzo do siebie zbliżyć wtedy. Tak naprawdę głupi żarcik z mojej strony typu co tam robisz, czy coś takiego, i twoja odpowiedź, czytam książkę, czego chcesz, nie zaczepiaj mnie, prowokowało na zasadzie takie wyzwanie, o nie, to będzie dobra zabawa. Chociaż ja sam byłem gnębiony, znęcano się nade mną, wielokrotnie mi grożono i wtedy nie wiedziałem jeszcze, że mamy takie podobne historie. Właściwie, że one różnią, znaczy inaczej płcie to spotyka, inaczej gnębieni są chłopcy, inaczej dziewczyny, chociaż nawet jak podobnie, to te znęcanie się trochę jest inne. No ale jednak nasze historie były podobne do siebie, co się okazało później. I jakoś przez takie docinanie sobie później nawzajem się okazało, że Kasia odblokowała jakieś tam swoje takie uprzedzenia i obawy, że może zostać to w jakiś sposób sprowokowane do bójki, ataku czy czegoś. No ale Kasia sobie zaczęła pozwalać na coraz więcej żartów w moją stronę i w ten sposób wyleczyliśmy się z różnych kompleksów. Ludzie przypatrywali się temu, jak chorej takiej relacji, bo my praktycznie znęcaliśmy się nad sobą i się z tego jeszcze cieszyliśmy. Ale możliwe, że tego potrzebowaliśmy, mieć po prostu trochę żartu, dowcipu, ja to tak z czasem rozumiem. Natomiast do dziś pamiętam najlepsze nasze teksty. W ogóle chciałem tę rozmowę zacząć naszym klasycznym Cześć Princesa, Cześć Spolo. No ale i tak się to zaczęło. No i było między innymi taki właśnie moment, bo przyjaźniliśmy się we trójkę, bo też z moich różnych odcinków podcastu Nie będąc sobą, z książki Przygotuj się na start, poradnika dla rodziców, ćwiczeń, pokonaj kompleksy innych, no i bloga, to jest to moja porada główna, że jak w szkole nie mamy takich osób, znaczy jest ktoś nam dokucza, znęca się nad nami, to dobrze mieć swoje grono. I oczywiście pierwsza klasa technikum była spoko. Pytanie do końca, to ten monolog do końca dąży. Więc nie tak, że gadam, aby gadać, ale było tak, że w którymś momencie dotarło do mnie, że na razie jest fajnie w klasie, że wszyscy się poznają. Jest to ten pierwszy miesiąc, gdy każdy do każdego się uśmiecha, ale zaraz się potworzą grupki i będzie już jakiś podział. No i uznałem, że włączę się albo... No ja się w sumie podłączyłem do właśnie Kasi i jeszcze dwóch dziewczyn z klasy, które były właśnie spokojniejsze, takie jak to ja nazywam szare myszki. No i tam dopiero zaczęło się dziać. Te spokojne szare myszki zaczęły spóźniać się na lekcje. Ja byłem też tą szarą już myszką.
Przez ciebie.
Tak, włażenie na drzewo i spadanie, rozcinanie sobie pleców, nasza serdeczna koleżanka. Też pyskówki do nauczycieli, co było też ciekawym doświadczeniem, bo nikt się nie spodziewał. No ale mimo wszystko przyjaźniliśmy się. Właściwie ja przyjaźnią nazywam relacje, które są dłuższe niż 10 lat. To mam taką ostrożność. Ale można powiedzieć, że już wtedy gdzieś ta przyjaźń, właściwie to była szkolna przyjaźń, więc nawet jak miałaby się skończyć po 3-4 latach wspólnej nauki, no to na czas szkoły to była przyjaźń. No i niedługo później wyszło twój sekret, który chciałaś ukryć przed wszystkimi, nawet przed nami.
Ale to już w pierwszej klasie wyszło.
To było w pierwszej klasie, tak. Chcesz przytoczyć, jak to wyglądało?
Po doświadczeniu z podstawówki gimnazjum, gdzie wszyscy wiedzieli, że mieszkam w domu dziecka, ponieważ mieszkałam wtedy mieszkam wtedy z dziewczynami, które razem ze mną chodziły do szkoły. Po prostu, gdy poszłam do technikum, do nowego miejsca, gdzie poza mną nikogo z mojego domu nie było, stwierdziłam, że trzeba to jakoś wykorzystać i zaczęłam po prostu kłamać, że mieszkam z siostrą, z mamą, że mam fajne życie, takie, można powiedzieć, układałam sobie życie wymyślałam. Jednak dzięki naszej kochanej pani wychowawczyni...
Nie przytaczamy imion i nazwisk. Nie. Ale też było to dla mnie niefajne.
Wyszło to na jaw, akurat jak tego dnia mnie nie było w szkole. Chociaż pani wychowawczyni prosiłam ją, żeby nikomu o tym nie mówiła, to jednak no, za długo nie wytrzymała.
I przy całej klasie wywaliła tak, z grubej rury, tak. Rury.
Ale pozytywnie się zaskoczyłam, bo nikt mnie nie odepchnął, nawet kiedy po prostu uświadomili sobie, że ich okłamywałam przez pół roku. No to jednak no, miło się zaskoczyłam, że zostałam zaakceptowana. I się, wydaje mi się, że tamtej pory się zaczęłam bardziej otwierać po prostu. Się bardziej przekonałam, że zaakceptujecie mnie.
No akurat nasza paczka tych no, czterech osób, jak dobrze liczę. Nie zdałem z matmy, no to wiesz. Zawsze mam ten
Cztery, chyba że liczysz jeszcze jedną koleżankę, ale nie, ona to bardziej biegała po korytarzu.
No w każdym bądź razie to grono wtedy dbało o siebie. A było to dość śmieszne, bo w sumie tej samej wiary byliśmy tylko we dwójkę. Ja wtedy nie byłem ateistą, ale tematu wiary i kościoła to trzymałem się jak po prostu nie chciałem mieć z tym tematem nic wspólnego. A trafiliśmy do paczki, w której był Świadek Jehowy.
I prawosławna.
Prawosławna i dwóch katolików.
Ale paradoksalnie ponoć wszyscy byliśmy chrześcijanami.
Paradoksalnie się też dogadywaliśmy.
Tak.
Dom dziecka, katolicki. Chciałaś zostać zakonnicą, która wyjdzie bogato za mąż. Ale wiesz, ale to było mocne, jak to się u ciebie zmieniało, bo w pierwszej klasie mówiłaś, że chcesz, czekaj, że wtedy żartowałaś, to był żart, że się bogato wyjdziesz za mąż.
Jeśli znajdę przystojnego, bogatego męża.
W trzeciej klasie już chciałaś być zakonnicą, czy w drugiej?
W trzeciej, bo to się coraz bardziej zbliżało do mojej osiemnastki wtedy.
Czyli też pójścia na swoje.
No tak, opuszczenia miejsca, którego znałam, zaczęcia nowego życia.
Jakie masz refleksje, gdy przychodzi taki moment w ciągu dnia, żeby zastanowić się nad swoim życiem?
Śmiechem żartem, te refleksje cały czas u mnie się zmieniają, zależy tak naprawdę od mojego nastawienia. Bo są dni, kiedy się budzę, kiedy myślę sobie nad wszystkim tym, co mi się przydarzyło. I mam takie, po co ja żyję? Mhm. Ale to są dni, tam 2-3 dni w miesiącu. To większość kobiet zrozumie.
Jak to stwierdził nasz profesor Patryk, odsuń się, bo się zarazisz.
No tak, odsuń się, bo się zarazisz.
Ogólnie kamienica na rek pokazuje, że da się. Zresztą nie to samo.
Ale generalnie, jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia na temat życia, to każdy ma inną drogę. Niektórzy mają łatwiej, niektórzy mają trudniej i też patrząc na to, jakich miałam, na przykład nadal mam przyjaciół, ciebie, jak zawsze patrzyłam, że myślałam, że kurczę, jeżeli ktoś jest z domu, gdzie jest wychowywany, ma rodziców, to znaczy, że on ma idealne życie, nie? Że takiego można było zazdrościć. Mieliśmy koleżankę, która nie dość, że ma dwójkę rodziców, to jeszcze jest jedyną córeczką, nie? I mieszka w domu i ci rodzice ją rozpieszczają. I myślę, tak, to jest idealne życie. Ale później tak naprawdę
okazało się, że ma brata.
Się okazuje, że tak naprawdę każdy z nas ma swoje problemy. I to jest właśnie to, co z biegiem lat do mnie dotarło. Że nie ma czegoś takiego jak idealny człowiek, idealne życie. Że każdy z nas ma swoje problemy i to, co na przykład dla mnie byłoby na przykład problemem, dla kogoś może nie być. I to, że ja na przykład nie mam rodziców, to niektórzy może powiedzieć, no to ja już bym wolał nie mieć rodziców, niż mieć takich, jakich mam, nie? Mhm. I odwrotnie. Ale patrząc tak naprawdę na swoje życie, to mam takie, okej, wiele mnie nauczyło, wiele mnie doświadczyło, jeszcze trochę przede mną, ale biorąc pod uwagę fakt, dokąd to wszystko zmierza i zmierzało, to ja jestem ze swojego życia na razie zadowolona. Były upadki, były wzloty. Były takie momenty, w których, no mówię, no miałam takie myśli, że po co ja żyję. I często to się zdarzało nawet więcej niż te 2-3 razy w miesiącu. bo był tak, że przez kilka miesięcy, ale to najczęściej, kiedy nie miałam pracy, bo był taki czas w moim życiu, że nie miałam pracy. I do dziś pamiętam, jak na pogrzebie mojej siostry, znaczy proszę, po pogrzebie, kiedy ja praktycznie tak, mieszkałam u mamy, u której byłam niechciana, nie miałam pracy, byłam kompletnie załamana i miałam tak wielki żal, mówię takie, kurczę, dlaczego ona, osoba, która ma przed sobą całe życie, ma dwójkę dzieci, męża, mogłaby, ona ma tyle celów jeszcze w życiu miała, dlaczego ona, a nie ja, nie? Że przecież beze mnie wszyscy by sobie poradzili, nie? Że ona zostawia dwójkę dzieci, a gdybym ja odeszła, nikt by nawet nie zapłakał. Miałam takie momenty w swoim życiu, że tak naprawdę myślałam. Już teraz wiem, że to jest nieprawda. Być może każdy z nas ma taki swój cel do osiągnięcia na tej ziemi i mój cel jeszcze nie został osiągnięty. I to, że ja nie widzę tego, że dokąd zmierzam, że ten cel jest, nie znaczy, że ja tam nie zmierzam. Mhm. Mówię, jak na razie moje refleksje są takie, że no, życzyła mi po prostu bliskiej osoby i taki, bardzo lubię takie, są takie dwa zdania, którymi się teraz kieruję. Pierwsze z nich to jest, nie ścigaj się z innymi, walcz o rekord osobisty. To jest na bardziej, wiesz, w stronę tych właśnie moich wzlotów, upadków, tego mojego dążenia do celu i tak dalej. A drugie, rodzinę wybierasz sobie sam. Nie tą biologiczną, ale tą emocjonalną rodzinę, czyli tą, no nie zawsze nasza biologiczna matka jest naszą taką matką w prawdziwym życiu. Dla mnie na przykład matką w prawdziwym życiu jest moja siostra. Bo jest dla mnie jak matka, w przeciwieństwie do własnej matki. Ty dla mnie jesteś jak brata, ja mam same siostry.
No, a rodzynek w rodzinie.
Więc no, mówię, na pewno jeszcze życie mnie wiele nauczy, tak jak każdego z nas. Mhm. Ale czasami jak ja słyszę, będąc w pracy od osób starszych, że a ja to życia nie znam, będziesz w moim wieku, to będziesz znała życie i tak dalej, że ja to jeszcze rozpieszczona gówniara, niedoświadczona, to mam naprawdę już czasami ochotę powiedzieć, co myślę, ale się w język gryzę.
No czasem bez sensu jest dyskutować z kimś, kto nas nie zna i ocenia pochopnie, tak. A jak właśnie teraz to następne pytanie totalnie jakby przeczy temu, co przed chwilą powiedziałaś, ale przez wiele lat uważano, że masz ambiwalentne, obojętne i olewcze podejście do życia.
To zależy, co masz na myśli.
No wiesz, ważne, żeby mi dzisiaj starczyło, przejmuję się dzisiejszym
czyli
dniem.
Czyli takie niepatrzenie w przyszłość, ważne jest to, co tu i teraz.
Tak, najważniejsze, że dzisiaj mam co zjeść, jutro będę szukała wędki, jak nie znajdę wędki, to ktoś mi da rybę, wiesz.
To pomyśl tak, jedno, drugie, tak naprawdę to nie jest przeczące. Bo co innego jest na przykład patrzenie, co cię życie uczy, a czym innym jest na przykład takie podejście do życia. Bardzo wiele osób tak ma, po prostu żyje z dnia na dzień. I faktycznie ja tak mam, chociaż czuję, że u mnie się powoli to zmienia, ale faktycznie ja tak mam. Patrzę na to, co to jest tu i teraz, przez bardzo wiele lat tak miałam. Siostra próbowała mnie trochę nauczyć z tego patrzenia naprzód i czuję, że się powoli tego uczę, ale jestem osobą, którą, wiesz, możesz jej mówić w kółko, mówić, nie rób tak, bo to się tak skończy, nie rób tak. Ja muszę, do mnie to musi samo dotrzeć. Nie wiem, jak to wytłumaczyć tak naprawdę.
Wiesz, ja ogólnie tak miałem.
Ktoś mi coś mówi, a ja na przykład sens tego, co on mówi, rozumiem, do mnie to dopiero, nie wiem, dociera za rok, za dwa, kiedy ja po prostu, ja sama sobie zdaję nagle z tego sprawę, tak o.
Bo no, to jest taka jedna rzecz, której mnie właśnie nauczyłaś, że ale jak ona to robi? Na zasadzie ja nie potrafię wrócić do domu i całego wieczoru przeleżeć na telefonie. No ostatnio się to tak jakby zdarza częściej mi, bo dużo projektów jakby mam pokończonych, też mam teraz taki jakby słabszy moment, ale to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam, że kurczę, dużo rzeczy już zrobiłem, ogarnąłem i że no muszę się uczyć tego, żeby trochę wyluzować. Ale z kolei to my jesteśmy tak bardzo skrajni. Można
no,
powiedzieć.
Ale tak.
Ja totalnie tak jakby każdy lęk, strach, ucieczkę przed jakimś problemem, uciekam do pracy, a to wręcz odwrotnie. Na zasadzie, a pójdę na spacer, położę się na, wiesz, na deskę gdzieś, albo nawet nie pójdę, tylko położę się w domu i będę czekać, wiesz, aż komornik zapuka, nie? Co ja tam będę się przejmować. Wiecie, takie wrażenie jakby przez lata stwarzałaś. Teraz już patrzę na ciebie i widzę, że kurde, dużo rzeczy masz już poukładane, ogarnięte w swoim życiu i z takim zazdrością ci patrzę na to, a z drugiej strony tak fajnie jest popatrzeć na ciebie, jak ty masz takie właśnie jakby podejście, że ale czym ty się teraz przejmujesz, wiesz, najważniejsze, że masz dach nad głową, co włożyć do garnka, powoli ogarnij sprawy, żeby wyjść ze swoich problemów, żeby ci się nie nawarstwiły, ale na razie się aż tak nie przejmuj. I to jest takie na zasadzie, jak się mam nie przejmować, nie?
Wiesz, może też dlatego, że ty, jak sam mówiłeś, wszystkie, jak masz jakieś zmartwienia, problemy i tak dalej, uciekasz w pracę. U mnie bardzo często to praca jest źródłem tych zmartwień i problemów, więc w co ja mam uciekać?
No tak. Kolejna taka rzecz to jak tobie to pomaga w życiowych różnych wyzwaniach, trudnościach? Wiesz, ja nie mówię, tutaj nie chcę nazywać tego olewaniem, bo to tak jakby już masz za sobą ten taki etap, że niczym się już w sumie nie przejmuję, bo i tak nic nie mogę zrobić. Długo tak właśnie myślałaś. Teraz już widzę, że bierzesz w swoje ręce swoje życie, że bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje, masz z tyłu głowy, że coś zrobiłam źle i już no siostra za mnie nie poniesie kosztów, już nikt się za mną nie wstawi w pracy, tak, bo to nie szkoła. No i takie właśnie pytanie, jak to podejście, bo gdzieś tam cząstki tego podejścia zostały, bo to jest taki, myślę, że schemat, system jakby obronny przed różnymi problemami. Jak dziś tobie to pomaga?
Może ja zacznę na początku od takiej mojej refleksji, którą miałam. Mhm. Że bardzo wiele osób się zastanawiało, jak ja na przykład mając 20 lat nadal się zachowuję, czemu ja się nadal zachowuję jak dziecko, nie? Dlaczego pomimo tego, że mam 20, 21, 22, 23 nadal cały czas mam takie dziecinne podejście do życia. Że może nie pod kątem fizycznym, ale pod kątem emocjonalnym, gdy wyszłam do domu dziecka, jakby ja nie znałam życia poza nim. To nie tak, że ja mając 15 lat poszłam do domu dziecka, jakby wiesz, i ja już znałam to życie poza domem dziecka wcześniej. Nie, ja trafiając do domu dziecka miałam 2 lata, wyszłam mając 19. Ja nie znałam życia poza nim. Można powiedzieć, że gdy ten klosz, który mnie otaczał, został zdjęty, ja może nie fizycznie, ale emocjonalnie jakby narodziłam się na nowo. Jakby ja od początku musiałam się uczyć wszystkiego od nowa. Tak jak dziecko uczy się stawiać pierwsze kroki, układać słowa, zdania, tak ja się musiałam na nowo uczyć tego życia. Bo pomimo tego, co twierdzili wychowawcy u nas w domu dziecka, oni nas życia nie uczyli. Robienie raz w tygodniu kolacji grupowej, na której jedna dziewczyna robi sałatkę, druga kanapki, to nie jest nauka gotowania. Oni nas jedynie sprzątać nauczyli. Ale to sprzątanie na takiej zasadzie, że nie posprzątasz dobrze, nie wyjdziesz na przepustkę. Nie? Takie na zasadzie znienawidzenie trochę do sprzątania. Dlatego ja teraz mam, dopóki nie muszę, to nie posprzątam. To podejście można powiedzieć też taką formą obronną, że jeżeli jakby się nie nastawiasz na coś tak pozytywnie, dlatego ja się też czasami tobie dziwiłam, że ty już od razu pozytywnie masz wielkie oczekiwania i tak dalej. Ja mam małe, bo jeżeli masz niskie oczekiwania, to ten upadek tych oczekiwań aż tak bardzo się nie zaboli. Dlatego też ja mam takie podejście, miałam bardzo często takie podejście do życia na zasadzie, ja i tak nic nie mogę. Okej, fajnie, jeżeli coś będzie, ale ja i tak nic sama nie dam rady. Mówię, trochę to podejście kształtowało się właśnie w tym domu, kiedy cały czas mi mówiono, że ja nie mam racji, że ja nic sama nie mogę zrobić i tak dalej. A część kształtowało się właśnie już w dorosłym życiu, kiedy praktycznie no, musiałam się sama zająć sobą. Mhm. Takie, wiesz, zmniejszałam swoje własne oczekiwania na swój temat.
Rozumiem. Kiedy nie należy stosować tego podejścia?
Kiedy? Jak się nie jest w mojej sytuacji. Ja to żartuję. Ale kiedy nie należy? Kiedy mierzysz się z czymś dla ciebie ważnym. Jeżeli mierzysz się z czymś, co jest dla ciebie ważne na tyle, że chcesz się w to poświęcić, nie miej podejścia na zasadzie, a co ma być, to będzie, jak zrobię, to zrobię, jak nie zrobię, to nie zrobię, coś tam i tak dalej. Jeżeli to jest coś dla ciebie naprawdę ważne, to nie stosuj tego podejścia. Ja sama staram się, teraz na przykład staram się nie mieć tego podejścia w pracy. Pomimo tego, że przez pewien czas w podejściu miałam podejście do pracy na zasadzie, dobra, jak mnie wyleją, to dobra, nie wiem, skończę pod mostem, okej, okay, dobra, nie zależy mi. Mhm. Ale teraz, kiedy już zasmakowałam tego, że mam stabilną pracę, że mam pokój, że wynajmuję pokój, że spłacam aparat, że ja mam na życie, że mam sama się, jakby sama jestem od nikogo niezależna, to coraz bardziej właśnie staram się przykładać, bo widzę, że warto, że to coś, wiesz, zmieni, nie? Że daje efekty. Bo jak wcześniej miałam takie zasadzie, z jednej pracy mnie wywalali po miesiącu, z drugiej po miesiącu, no takie okej, okay, dobra, no nie postę, dobra, najwyżej mnie zwolnią, już nieraz to przerabiałam. Więc mówię, w momencie, w którym robisz coś dla ciebie naprawdę ważnego, czy to w pracy, czy to w życiu takim rodzinnym, czy w spełnianiu swoich pasji, jeżeli robisz coś, co dla ciebie jest ważne, nie miej takiego podejścia, naprawdę. W niektórych sprawach naprawdę warto mieć podejście na zasadzie, co ma być, co będzie, jak cię kierownik w pracy wkurzy. To możesz mieć podejście na zasadzie, okej, okay, dobra, i tak się powkurzy, się powkurzy, co ma być, to będzie. Ale w momencie, w którym jest coś ważnego dla ciebie, to podejście nie jest dobre.
Gdybyś mogła coś zmienić ogólnie, w świecie, w swoim otoczeniu, co by to było?
Oj, ale jedna rzecz.
Zresztą o polityce nie będziemy rozmawiać.
Nie.
Ale nie chodzi, na przykład ostatnio rozmawialiśmy o jakimś takim projekcie, który by fajnie było zrealizować.
A, że co ja bym zrobiła, gdybym miała nieograniczone fundusze, tak? Zmieniłabym podejście ludzi, po pierwsze do drugiego człowieka, po drugie na przykład wprowadziłabym edukację na przykład żywieniową, bo chociaż to po mnie nie widać, to jednak no...
Ja potwierdzam, dbasz o swoje ciało, o swoje odżywianie, wręcz tak. Mnie to przeraża, że można niektórych rzeczy nie jeść, to jest w ogóle...
Bardziej też bym się skupiła pod kątem samooceny kompleksów u nastolatków i coraz młodszych dzieci, już dzieci niektóre 9 lat, 8 już mają kompleksy. Jak w tym wieku można mieć kompleksy? Ja byłam przerażona, jak coś takie... Bo to w mojej rodzinie się zdarzyło niedawno, że jedno z dzieci w mojej rodzinie w wieku 9 lat ono ma kompleksy. Bo ma...
No dla mnie to jest znajome, bo ja już... podstawówce, wiesz, borykają
wiesz, ja
się
też,
z różnymi rzeczami.
Mając ten, ale to było na zasadzie, ja miałam kompleksy, bo mi inni to wytykali, nie?
No ja też tak.
A coraz częściej te dzieciaki mają kompleksy, które same, wiecie, które one jakby nie mają, w sensie, no nie wiem.
Nie mają powodu mieć.
Nie mają powodu mieć tych kompleksów, ale mają je, nie dlatego, że im rówieśnicy mówią, że one mają powody do kompleksów, tylko bardzo często w mediach społecznościowych, czy to na YouTubie, na Instagramie, czy gdziekolwiek, czy w telewizji, są pokazywane nierealne standardy, do których wszyscy według tych mediów powinni dążyć, nawet małe dzieci. I dla mnie to jest naprawdę takie przerażające. Na zasadzie, kurczę, no, nie pieszmy mózgu dzieciom. Naprawdę. I gdybym miała coś zmienić, to mówię, wprowadziłabym takie zajęcia przede wszystkim do szkół podstawowych, ale też, czego już nie ma gimnazjum, nie? Już teraz
już jest nie ma gimnazjum, już jest od razu szkoła średnia.
Szkoła podstawowa, później już te szkoły średnie. No to wprowadziłabym do podstawówki, ewentualnie jeszcze do szkół średnich, zajęcia, które by się na przykład odbywały raz w tygodniu, dwa razy, które poruszały różne tematy, właśnie na temat zdrowego odżywiania, kompleksów, jak z nimi walczyć, jak je u siebie dostrzegać, mediów społecznościowych, jak właśnie...
Jak z nich zdrowo korzystać.
No właśnie, jak z nich zdrowo korzystać i jak po prostu nie popaść w to wszystko, co tam jest. Ja tu podam przykład, nie będę wymieniać imion, naprawdę nie będę, ale...
Nie, już dawaj sobie.
Jest pewna youtuberka.
Nie podobaj.
Która ma bardzo młodą widownię. Bardzo. I ona sobie z tego daje sprawę. Ona ma bardzo młodą widownię. I to jest dziewczyna, która jest szczuplutka. I ona na każdym filmie mówi, że ona ma za grube nogi. Za grube palce. Że ona ma ten profil nie taki, taki nie taki. To jest śliczna dziewczyna. Mówiąc, że jest za gruba, będąc taka. Praktycznie taka. Nawet chudsza, bo ja miałam grube palce. Ale ja jestem
za Kasia jest przykładem osoby, która już pokonała swoje kompleksy. A wiesz co, śmiech śmiechem, ja kiedyś sobie tak myślałem, że fajnie by było, jakby moje gimnazjum zniknęło z powierzchni ziemi. Słuchaj, jak wycofywali te gimnazja, to miałem w pewien sposób takie poczucie, dobrze się stało.
Yeah.
Z jednej strony, wiesz co, dobrze się stało pod tym kątem, że moje marzenie się spełniło.
Tak.
No, ma to swoje wady, zalety, ale na pewno, wiesz, to dorastanie w tym samym środowisku, tak moim zdaniem, jak dorastasz i wiesz, i cały czas uczą cię w sumie ci sami nauczyciele. Zatem skrócono, tak jakby teraz gimnazja by trwały 2 lata przy tym programie.
No tak, ale to szkoły się wydłużyli.
Tak, ale idąc przez ten proces szkoły, to ty jesteś cały czas w sumie z tymi samymi nauczycielami i z tymi samymi rówieśnikami.
Mhm.
I teraz pamiętam, że jak poszedłem do gimnazjum, to było, mi się wydawało, że tam wszyscy będą chcieli być teraz, wiesz, dojrzalsi. A się okazało wręcz przeciwnie, że oni byli jeszcze bardziej rozwydrzeni, samolubni, oceniający, narzucający innym zdanie, zachowującym się jeszcze gorzej niż dzieci i nawet, wiesz, znęcający się nad nauczycielami, wiesz, teksty typu, jak mi pani nie wstawi 2 na koniec roku, no to w pani miejscu pilnowałbym torebki, bo bardzo ładną ma pani torebkę. No i dość drogi samochód, a ja wiem, że opony do tego samochodu są dość drogie. Poza tym mieszka pani na parterze, to też bym był ostrożny i zamykałbym drzwi i okna, wiesz. I tak potraktowano na przykład nauczycielkę od geografii na koniec chyba pierwszej klasy, gimnazjum. Tam nauczycielka od plastyki mi koło ucha przeleciała strzykawka. I rozbiła
się. Gdzie ty się uczyłeś?
No w gimnazjum, no.
Ale jakim, kurde, gdzie?
Naprawdę, to nie był poprawczak. To było gimnazjum. I powiem ci, że tam przejście przez korytarz bez żadnej obelgi albo śliny na twarzy, to było niemożliwe. Wiesz, z mojej perspektywy, jeżeli gimnazjum zostało, wiesz, że tak powiem, wycofane, to bardzo dobrze się stało, bo kontrolę nad dzieciakami, z którymi nauczyciele mają kontakt od najmłodszych lat i nie idziesz do nowej szkoły, w której na nowo, wiesz, możesz sprawdzić, na ile sobie możesz pozwolić, bo tutaj już masz to sprawdzone i jeszcze te 2 lata normalnie się zachowujesz. No to gimnazja to były takie, że tam na zasadzie, słuchaj, ja już wychodziłem do szkoły za 5:08, jak miałem na 8 lekcję i wchodziłem na pierwszą matematykę, czy tam jakąś tam lekcję, zawsze 10 minut spóźniony. I o dziwo, nie wiem dlaczego po tylu latach wciąż mnie to rozkminiam, ale ja z tego nie miałem żadnych konsekwencji. Na zasadzie, wiesz, nauczyciel spóźnił się 5 minut, 5 sprawdzał obecność, więc jak ja po 10 minutach wszedłem, to na zasadzie najwyżej jeszcze zdążałem często na sprawdzenie obecności,
no, że tak, wchodząc w drzwi... Na końcu dziennika byłeś.
Tak, więc, bo to rachoń na samym końcu, więc tak naprawdę wchodziłem na sprawdzenie obecności i byłem, wiesz, a jeszcze w zimie zdążyłem się przebrać, wbiec do szatni. W ogóle szatniarki bardzo fajnie miałem z nimi układ, one mnie lubiły. Słuchaj, nie zamykały szatni. One wiedziały, że ja się spóźniam na pierwsze lekcje. Ale nigdy nie zapytały mnie dlaczego, wiesz. One wiedziały, dawały mi do zrozumienia: Patryk, my wiemy co się dzieje, twoja szatnia zawsze dla ciebie będzie otwarta. Albo jak biegałem, to one od razu: dobra, dawaj rzeczy, leć na lekcje. Więc bardzo często tak to wyglądało, że nawet wrzucałem im gdzieś tam rzeczy, wiesz, do ich kanciapy. Nauczyciele o dziwo też na tych pierwszych lekcjach się spodziewali, że ja się spóźniam. Ale na przykład jak lekcje się kończyły, to ja latem wybiegałem pierwszy i biegłem do domu, żeby przed wszystkimi, co wyjdą ze szkoły, zdążyć. Okazało się, że to jest błędne, bo i tak umieją biegać. Więc wychodziłem pół godziny po zakończeniu lekcji na przykład. Jak już wiedziałem, że wszyscy do domu już dotarli i że ja na zasadzie mogę przejść osiedle dookoła, jeszcze nie wracałem swoją drogą do domu i wiesz. Najlepsze to było, kiedyś wyśmiewali mnie, że przechodzę naokoło, normalnie, tak jak legalnie, przez przejazd kolejowy, bo wszyscy, wiesz, polem i przez tory, gdzie był zakaz. Nie, ty nie powinieneś. Mama mi zawsze mówiła, masz tak chodzić i koniec, kropka. Słuchaj, któregoś razu potrąciła mnie tam prawie policja na tym przejeździe i uznałem, że więcej nie będę chodzić legalnie i zacząłem, tak jak wszyscy, nielegalnie przez tory przechodzić. Dzisiaj już tego przyjazdu nie ma, już są wiadukty, ale wtedy na zasadzie sam czułem, że ja nie chcę tamtędy przechodzić, bo sporo osób tamtędy przechodziło, więc mogłem się zaczaić w krzakach i przeczekać, aż wszyscy przejdą, co też dla mnie było jakieś takim rozwiązaniem w tamtych sytuacjach. No ale i właśnie podobne mieliśmy akcje. Dużo takich podobnych sytuacji. No powiem ci, jak słuchałem wywiadu z tobą, no to miałem oczy szeroko otwarte i usta na zasadzie, co? Czemu ja o tym nie wiem? Ona mówi, że jestem jej bratem, a ona mi tego nie mówi. No braciom nie wszystko się mówi. Więc
to To znaczy, wiesz co, a propos jeszcze właśnie tego, to ja ci powiem drugą ten, bo ty mówisz, że dobrze, że zlikwidowali. I z jednej strony faktycznie dobrze, ale z drugiej teraz sobie wyobraź, że te wszystkie dzieciaki z gimnazjum, one teraz siedzą w podstawówce, w jednym budynku z pierwszakami. Teraz wyobraź sobie, jak pierwszaki mają w takim razie. Ja pamiętam, będąc pierwszakiem, ja dostawałam za przeproszeniem w ciry od szóstoklasistów.
No to czego było się na siebie uwagę zwracać? Jeszcze często się powtarzało, ja byłem w takim projekcie Akademia Przyszłości i miałem rozmowę z, no, ze szkolną pedagog, która, słuchaj, nie będę mówić imienia nazwiska, czegoś się od ciebie uczę, która stwierdziła, że to podopieczna jest sobie winna. Wiesz, że ja słyszałem już wcześniej, że pedagodzy, nauczyciele tak mają, że oni często mówią, wyzywająco się ubiera, więc niech nie dziwi się, że chłopcy ją zaczepiają. Jeżeli ona jest pyskata, no to, to niech się nie dziwi, że ją koleżanki biją. Nie chce się z nikim integrować, no to niech się nie dziwi, że na WF-ie nikt nie chce z nią grać. Ale wiesz, z jakiegoś powodu się to bierze. I zawsze ofiarą jest... Zawsze powodem swoich problemów jest ofiara. Nie? I to jest właśnie nie w porządku. Jestem pod wrażeniem tego, co Patrycja zrobiła. Zrobiliśmy z nią dodatek do mojej książki, Bullying w szkole. I to jest dodatek do książki Przygotuj się na start. I ona... to była dziewczyna, która stwierdziła, że właściwie miała podobną misję do mnie. Na zasadzie nieważne, jak mnie ocenią, ja chcę zrobić coś dobrego, żeby dla moich młodszych pokoleń ułatwić tę ścieżkę. I swoje ona zorganizowała w Białymstoku, jeździła po podlaskich szkołach i przeprowadzała warsztaty, podczas których opowiadała o tych kwestiach. I nawet swoje, niektórzy oprawcy, jak z nią robiłem wstępne, tak jakby wstęp, oględziny, przygotowanie się do tego dodatku, do tego e-booka, to ona powiedziała, wiesz Patryk, była akcja, że podchodzili do mnie ci, co gnębią innych i przyznawali, że oni nie wiedzieli, że to jest złe. Wiesz, ona zrobiła bardzo dobrą robotę i jak ja ją poznałem, to nie bez powodu jej zaproponowałem zrobienie tego dodatku, bo ja uważam, że ta moja książka jest dość no, znacząca, zresztą ją czytałaś i tam jest twoja historia, ale no hit, jak wiesz, ta książka była gotowa, ja zobaczyłem, wiedziałem, o tego dodatku brakowało, faktycznie to jest dodatek, który jest potrzebny. I nas połączyło tak naprawdę, na zasadzie nie przeszedłbym tego. Dziś nie byłbym twórcą w internecie, podejrzewam, nie miałbym tych tekstów, które mam, nie miałbym tak wielu fajnych projektów zrealizowanych, gdyby mnie to gnębienie nie spotkało, ale na zasadzie, gdybym mógł się cofnąć w czasie i temu zapobiegłbym, bo uważam, że ani ty, ani ja nie zasłużyliśmy na to, żeby to przechodzić, przeżywać to. Szczerze mówiąc, dzisiaj mógłbym nie być twórcą, ale bym miał takie poczucie, że miałem przynajmniej spokojne, wiesz, dzieciństwo, że miałem fajnych kolegów i koleżanki. Z perspektywy czasu zaczyna się gnąć do jakichś popapranych osób, żeby po prostu sobie to jakoś zrewanżerować, wiesz. Najfajniejsza to była pierwsza klasa technikum, dla mnie przynajmniej. Nie ze względu na to, że tobie dokuczałem, tylko dlatego, że wtedy no, dużo się działo. Też takich rzeczy, które z perspektywy czasu uważam za złe, ale z drugiej strony byliśmy głupi z kolegami, koleżankami, ale robiliśmy, no kupowaliśmy procentową mirindę, ale przynajmniej nie zrobiliśmy nikomu krzywdy, nigdy się tak nie zataczaliśmy, żeby policja, przynajmniej nigdy policja do domu nie odwiozła, naszego kolegę tak. Powiem ci, że wtedy każdy z nas, o dziwo, większość z nas te dokuczania doznało, ten kolega też. I powiem szczerze, że wtedy chyba każdy z nas potrzebował takiego towarzystwa, które by, wiesz, zaspokoiło to wszystko, co się wydarzyło. Twoja historia jest moim zdaniem ciekawa, dlatego napisałem Atlas Marzeń tak jakby i z dedykacją i z myślą o tobie, między innymi o tobie, żeby właśnie dać osobom takim jak ty taką, wiesz, możliwość tworzenia czegoś swojego. Jeżeli naprawdę nie słyszeliście jeszcze podcastu Kasi, to jest hit dla mnie. Jak ja usłyszałem pierwsze odcinki i Kasia popłynęła ze swoimi myślami, to uznałem, że oto był strzał w dziesiątkę, tutaj Kasia nie działa. I co tak jeszcze na koniec? Takie pytanie, bo powiedziałaś coś tam, że to straszne. Właśnie ze strasznych rzeczy mam takie straszne pytanie na koniec. Słuchaj. Co chciałabyś po sobie zostawić?
To znaczy, jak umrę?
No. Wiesz, no kiedyś każdy z nas będzie odchodzić i...
Myślę, że gdybym, jeżeli miałabym sobie tak wyobrażać, to nie byłoby coś, nie wiem, spektakularnego, wiesz, dla całego świata, że o, Kasia odeszła, ale przynajmniej mamy po niej to, to i to. Nie. Szczerze, jeżeli miałabym, oczywiście, jeżeli na przykład swoim podcastem, czy swoją działalnością w przyszłości dotrę do większej ilości osób, super. Jednak wśród takich najbliższych mam na przykład małych siostrzeńców, siostrzenice i wydaje mi się, że na przykładowo gdybym miała umrzeć za jakiś czas, to chciałabym, aby oni, te dzieciaki, wspomniały w zasadzie, że byłam dla nich kimś, kogo mi w dzieciństwie brakowało. Że chciałabym po prostu dla kogoś być tym, kogo mi brakowało, jak byłam dzieckiem.
Rozwaliłaś system. Myślę, że rozwaliłaś system.
Jeżeli byłabym taką dla większej ilości osób, bo tak naprawdę zaczynając nagrywać podcasty, dopiero się dowiedziałam, że nie byłam jedyną osobą na całym świecie, która, poza jeszcze tobą, która przeżywała takie problemy za dzieciaka, która boryka się z takimi problemami do dziś. Więc mówię, no chciałabym po prostu być taką osobą, której mi osobiście brakowało, która by po prostu powiedziała mi to wszystko, co ja już teraz z perspektywy czasu wiem. I jak czasami tak sobie wyobrażam, że cofnęłabym się w czasie, spotkałam tą młodszą wersję siebie, usiadła z nią i czy ja bym na przykład powiedziała, słuchaj, nie wiem, nie idź do tej szkoły, bo coś tam. Nie, ja bym chciała, żeby ten dzieciak przeżył wszystko to, co ja przeżyłam, ale dając mu jednocześnie takie rady, które by mu w tym pomogły. Nie na zasadzie, słuchaj, nie idź tam, bo tutaj to, nie ostrzegałabym przed takimi rzeczami, ale po prostu dawałabym rady, dzięki którym ta osoba mogłaby łatwiej to, nie wiem, znieść, czy też zrozumieć, dlaczego coś się musi wydarzyć. Bo tak jak ty mówiłeś, że gdybyś mógł, to jakby cofnąłbyś to wszystko, co się spotkało za dzieciaka. Jakby miałbyś spokojniejsze dzieciństwo. Ja odwrotnie. Ja chciałabym to przeżyć jeszcze raz, bo gdybym mogła się cofnąć w czasie, jedyne co bym powiedziała swojej młodszej wersji, to te właśnie zdania, którymi sama się kieruję w życiu, czyli nie ścigaj się z innymi, walcz o swój własny osobisty rekord, nie patrz na to, że o, te dzieciaki, nie wiem, przebiegły maraton, a tamte dzieciaki są dobre w łyżwach, a coś, a ty nie masz, bo masz talent. Patrz na to, abyś codziennie była lepszą wersją samej siebie, nie ścigaj się z innymi. A druga, rodzinę, rodziców wybierasz sobie sama. Że nie, bo ja przez wiele lat miałam takie, co jest ze mną nie tak, bo przecież w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że czci ojca swego i matkę swoją. I jak ile lat ja budziłam się z taką myślą, że co ze mną jest nie tak, co z tym zwyrodną córką, że ja nie potrafię pokochać własnych rodziców. I dopiero tak naprawdę dzięki tobie ja zrozumiałam, że to, że ja nie kocham swoich rodziców, to nie jest tak, że ja nie potrafię kochać, że jestem z tym wyrodnym, złym dzieckiem. Tylko oni nie byli tymi rodzicami, oni nie byli rodzicami. To były osoby, które mnie spłodziły, dzięki którym ja jestem na tym świecie. Ale to nie są rodzice w pełnym tego słowa znaczeniu. Rodzic to jest ktoś, kto cię z sobą opiekuje, na kogo możesz liczyć, kto jest przy tobie, kocha cię, wspiera, pomaga.
No, który przyjmuje też czasem pomoc.
Właśnie.
Ale z taką wdzięcznością, a nie z...
Tak, a nie na zasadzie, a to mi się należy od ciebie, albo coś, no na zasadzie, nie wiem, ja cię urodziłam, swoją rolę wypełniłam, żyj sobie jak chcesz, mi daj spokój. Że ja przez wiele lat sobie się kurde, co z nami tak, czy ja nie potrafię kochać, czy co? Ja potrafię kochać tylko osoby, które na tą miłość zasługują. Więc no mówię, ja jedyne co bym powiedziała, to trochę bym zmieniła na myślenie tej młodszej Kaszki. Jakby dałabym jej kilka takich zdań, których ja się nauczyłam z biegiem lat, ale ich historii nie zmieniłam. Chciałabym, żeby ona przeżyła to samo, przecierpiała to samo, bo dzięki temu ja jestem teraz tym, kim jestem tu, gdzie jestem. Może miałabym szczęśliwsze dzieciństwo, ale co z tego?
No ja bym powiedział temu Patrykowi, nie zostawię plecaka w Pruszkowie. Pilnuj plecaka przy sobie noś. Na pocieszenie. Słuchaj, jak poznasz Patryka, to powiedz mu, żeby nie zostawił w Pruszkowie plecaka nigdy. Zawsze odnoś do domu przyjaciół. Kiedyś myślałem nad tym, co bym powiedział temu Patrykowi. To wiesz co, na pewno okazałby mu wdzięczność za to, jakie będzie silnym człowiekiem. Że on już w wieku, wiesz, tym jak będzie malutki, to już będzie na tyle, wiesz, silnym facetem, ile on po prostu zniesie. I będę mu naprawdę... lubię patrzeć na swoje zdjęcia z dzieciństwa, bo naprawdę widzę tam takiego chłopaka, któremu jestem mega wdzięczny, drogę, którą pokonał, żebym ja tutaj był. Wiem, jak to głupio brzmi, ale wiesz, jest takie na zasadzie, patrzysz na to zdjęcie i masz takie, żebyś ty wiedział, jak wiele przeszedłeś i jak wiele przetrwałeś. Wiesz, sam fakt, że miałem już, byłem gotowy do popełnienia samobójstwa, to sam fakt, że ten chłopak był na tyle silny, rozważny i pomyślał w ostatniej chwili, żeby tego nie zrobić. Byśmy dzisiaj tu nie rozmawiali. I to jest, to mu właśnie za to wdzięczny. Na pewno myślę, że jak to by usłyszał, to by miał takie poczucie, no, kiedyś dziadek powiedział, ja w ogóle myślałem od lat tatuażem i myślałem, żeby wytatuować właśnie słowa mojego dziadka, który stwierdził, o niego się nie martwię, bo on sobie w życiu poradzi. Umie się rozpychać łokciami i jeżeli coś może dostać, to on to sobie ugra, wyszarpie, co jemu się należy. I ja z tymi słowami, dzięki tym słowom wytrwałem i trwam i mam nadzieję, że właśnie wiem, że właśnie może niepotrzebnie aż tak mówię o tym cofaniu się w czasie, bo miałem kogoś, kto mi właśnie to samo powiedział, co ja powinienem usłyszeć. Więc jeżeli chodzi o rodzinę, no to z perspektywy czasu dzisiaj, jak patrzę, to ci z ręką na sercu mogę powiedzieć, że obecnie moją rodziną są rodzice i moje chrześnice. I moją rodziną na pewno był ten świętej pamięci dziadek. To jest właśnie osoby, które dla mnie znaczą najwięcej. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, no to jesteś dla mnie właśnie osobą, na której mogę polegać. I tak, jeżeli bardzo często ludzie się właśnie zastanawiają nad tym, jak to można się przyjaźnić mężczyzna z kobietą, kobieta z mężczyzną się mogą przyjaźnić, więc słuchajcie, w następnym odcinku będziemy o tym rozmawiać i o tym, o czym będziemy rozmawiać już w następnym odcinku, za chwilę zdradzę więcej. A teraz Kasia, czy na koniec tego odcinka byś chciała coś jeszcze od siebie dodać? Skończmy to właśnie, słucham mi.
A propos tego samobójstwa, o którym mówiłeś. Na szczęście byłam na tyle tchórzliwa, że nigdy nie pomyślałam o tym, by to zrobić, w sensie... Ale ja byłam dzieckiem, które bardzo mocno wierzyło, że jeżeli będzie długo prosić o coś Boga, to dostanie. I ja do dziś pamiętam słowa, które co noc przed snem mówiłam. Błagałam, noc w noc praktycznie. W ciągu dnia też cały czas myślałam o tym, że jeżeli mnie nie będzie, będzie spokój, wszystkim będzie lepiej, zdejmę wszystkim ciężar z głowy. Dzięki Bogu, że on mnie nie wysłuchał. Mhm. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie temat, który można by poruszyć też wśród nastolatków, nawet dzieci paradoksalnie coraz młodszych, bo ten temat niestety się przewija coraz częściej.
No, mądre głowy, młode głowy, projekt Martyny Wojciechowskiej zrobiła właśnie badanie, przeprowadziła ankietę wśród właśnie no, chętnych. No i wyszło, że co dziesiąte dziecko biorące udział w tym, z tego co pamiętam, tak? Co dziesiąte dziecko, w ogóle co dziesiąty ta młoda osoba biorąca udział w tym, tej ankiecie, myślała lub próbowała podjąć obecną.
Zwłaszcza, że nie wiem, czy ty pamiętasz, ale...
w skali całej szkoły, no to nie jest co dziesiąta. To jest raptem co, nie wiem, co pięćdziesiąta ta na przykład osoba. Ale może wiemy to o tej grupie osób, które brały udział w ankiecie.
Nie wiem, czy ty pamiętasz, albo czy słyszałeś, jak byliśmy właśnie młodsi za naszych czasów. Były takie gry na zasadzie lub moda, na przykład na cieśle. Ja to pamiętam bardzo dobrze, bo u nas co trzecia dziewczyna w domu dziecka chodziła z arafatkami tutaj, bo miały całe pocięte praktycznie dłonie, znaczy dłonie tutaj przedramiona. Była też zabawa w chyba błękitny wieloryb, czy niebieski
wieloryb? Niebieski wieloryb. O niebieskim wielorybie słyszałem. Nawet co? Pamiętam, że to był jeden z tematów, które gdzieś tam poruszyłem, to bardzo dużym echem się odbił. I aż byłem przerażony, że to jest tak popularne.
Albo zniszcz ten dziennik, które też było takie...
Prowokujące do agresji.
Tak, tak, prowokujące. Ale też bardzo często były też te zaburzenia typu na przykład prana, które dążyły do tego, żeby dzieciaki, zwłaszcza młode dziewczyny, odchudzały się aż praktycznie do śmierci, nie? Że rozumiesz, takie praktycznie anorektyczki, takie, że która chudsza, źle się czujesz, straciłaś okres, odkręci się w głowie, to super, bądź jeszcze chudsza. Które, no, bardzo wiele tych dziewczyn kończyło praktycznie w szpitalu albo w kostnicy. Ja naprawdę się dziwię, że my wyrośliśmy, mając takie dzieciństwo praktycznie. Ale teraz też nie jest za dobrze.
To jest okropne, jak rodzice nie poruszają takich tematów, nie umieją rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi i te dzieci muszą same dochodzić do takich wniosków. To jest okropne. Z jednej strony no, często musimy sami dorastać, ale
no bez przesady.
To do następnego odcinka.
Pa.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. W następnym odcinku, nie będąc sobą ekstra, będziemy kontynuować rozmowę z Kasią. Tym razem porozmawiamy, na czym polega przyjaźń damsko-męska, jak to wygląda w praktyce oraz na co się nastawić, przyjaźniąc się z mężczyzną. Dziękuję Ci za odsłuchanie odcinka z gościem. Jak się podobało, podziel się swoimi spostrzeżeniami, odwiedzając stronę podcastu na patryktarachoń.pl. Już nie mogę doczekać się naszego spotkania w następnym odcinku, także do usłyszenia, trzymaj się i cześć!